Jest unijne porozumienie, czy też jak mówią politycy, deal w sprawie podziału unijnych pieniędzy. Porozumienie zawarte na szczycie Unii Europejskiej nad ranem, przed szóstą bodaj, daje Polsce ponad 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach. Razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to 160 miliardów euro dla naszego kraju. No i właśnie, czy to będzie dobry zastrzyk rozwojowy? Inaczej, to będzie dobry zastrzyk rozwojowy, powiedział premier, a ja podpytuję panów naszych gości, z którymi się właśnie połączyliśmy. Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. To dzień dobry i właśnie...
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
Proszę o świeże komentarze, bo sprawa jest absolutnie nowiusieńka. Kiedy podsyłałam panom tematy, jeszcze właściwie nie było wiadomo, czy ten szczyt w ogóle kiedykolwiek się zakończy, a wiemy już, że jest kompromis.
Trochę nie mógł się nie zakończyć, dlatego że to byłaby wielka kompromitacja nie tylko Unii Europejskiej jako całości, ale też fatalny sygnał dla rynków finansowych na całym świecie. To tak naprawdę oznaczałoby też degradację europejskiej gospodarki w sytuacji, gdy takie potęgi jak Stany Zjednoczone i Chiny doskonale wykorzystują sytuację kryzysową na świecie do dalszej ekspansji. Szczególnie Chińczycy tutaj kupują na potęgę wszędzie, gdzie się tylko da. I Unia Europejska bez takich instrumentów finansowych dalej pogrążałaby się w marazmie, bo nie ukrywajmy, rozwój gospodarczy Unii Europejskiej od kilkunastu lat, delikatnie mówiąc, nie zachwyca. Więc nie mógł się nie zakończyć i tu widać wyraźnie, że pomimo długich negocjacji do tego porozumienia doszło, myślę, nawet dosyć dobrze. Natomiast pani redaktor zadała pytanie, czy to będzie koło zamachowe naszej gospodarki.
No właśnie, 160 miliardów euro.
Za Gierka też mieliśmy bardzo wielkie pożyczki i ten rozwój okazał się kotwicą, która nas pociągnęła na dno, kulą u nogi. I teraz pytanie właśnie, jak my to wykorzystamy. Jak na razie chyba z optymizmem należy patrzeć, bo i to, jak funkcjonuje nasza gospodarka w tym kryzysie, pokazuje, że jesteśmy niezwykle elastyczni. Udaje nam się chronić przed zagrożeniami, które jeszcze kilka lat temu prawdopodobnie by nas mocno pogrążyły, myślę tutaj o zależności na przykład od gospodarki niemieckiej, zależności, powiązaniu głębokim z gospodarką niemiecką. Ono dzisiaj okazuje się nie jest takie już silne, jak to było jeszcze kiedyś. Ja jestem spokojny i patrząc, jak sobie radzimy i te tarcze kryzysowe i zapowiedzi przyszłych działań napawiają mnie optymizmem. Mamy wielkie infrastrukturalne projekty przed sobą, chociażby Centralny Port Komunikacyjny. Jest na co wydawać, bylebyśmy właśnie zrobili to rozsądnie i byle te pieniądze, nie tak jak za Gierka, nie pogrążyły nas.
Panie redaktor, jeżeli można odpowiedzieć na pani pytanie, to
pozwolę
sobie zacząć,
proszę bardzo,
od tego, że dobrze, że negocjacje były długie. Dlatego, że to, co ma być trwałe i to, co jest rzeczywiście ważne, to zwykle rodzi się w bólach i to czasami bardzo dużych bólach i trudnościach, a to oznacza, że wszyscy mogli pokazać swoje racje i można było znaleźć, no niektórzy mówią zgniły kompromis, ale ja myślę, że kompromis jest tym elementem, który prowadzi do postępu, do rozwoju. Czyli wyrażone pierwszy raz, tak jak tutaj mówił chyba kanclerz Austrii, o tym, że nie tylko narzucany jest to, co mówi tandem Francja-Niemcy, ale także inni mniejsi są słuchani. Także byli słuchani i reprezentanci Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski. Także ta walka na argumenty, która tam musiała się toczyć, powinna przynieść efekty w postaci długofalowego impulsu, który jest dla Europy. Pieniądze są faktycznie potężne.
No
i właśnie. I tutaj, jeżeli się mogę wskazać, no rzeczywiście ten przykład Gierka jest dramatycznie dobrze pokazany, jak można zmarnować nawet wielkie bogactwo. Natomiast w tej chwili jestem optymistą. To pokazują dane na przykład statystyczne za czerwiec, gdzie polski przemysł wbrew wszelkim pesymistycznym prognozom, wbrew wszelkim tak zwanym mądrym i tym jajogłowym, że się tak kolokwialnie wyrażę, pokazał, że potrafi.
To do tego wrócimy za chwilę.
Ale
do
to
tego
chcę,
tematu.
To, bo to w tych pieniądzach się liczy, tak? Dlatego, że pieniądze nie są celem samym w sobie, ale są elementem, który powoduje, że jeżeli mamy zasób postaci menadżerów, a naprawdę mamy dobrych menadżerów w Polsce, to to pokazuje, że potrafimy wykorzystać. Następny element, ja tu troszeczkę na swoje podwórko wejdę. Olbrzymie wyzwanie to energetyka odnawialna, energetyka morska, wiatrowa na morzu i mam nadzieję, że znaczna część tych pieniędzy pozwoli na właśnie wejście i stworzenie, ograniczenie emisji w Polsce do roku 2030, a później do 2050 zupełnie do zera, gdzie wielkim wyzwaniem jest właśnie przemysł technologii morskich, przemysł stoczniowy. I mam nadzieję, że część tych pieniędzy zostanie właśnie w tym kierunku ulokowana, co zresztą widać także w oczekiwaniach społecznych, bo energia odnawialna jest bardzo ważna w tej chwili ograniczenie emisji CO2. To tak, jeżeli można na pierwszy komentarz na Pani pytanie.
Ale też sondaże pokazują, że społeczeństwo polskie jest wielkim zwolennikiem zielonej energii. Rozwój fotowoltaiki pokazuje, że to jest niezwykle chłonny i perspektywiczny rynek właśnie tych wyższych technologii. A jeśli dopniemy do tego wreszcie te farmy wiatrowe, szczególnie właśnie na morzu, no to myślę, że samo to będzie nas zbliżało do tego celu klimatycznego bez narzucania tych wszystkich obostrzeń, które próbuje nam się nałożyć, chociaż z drugiej strony martwi mnie trochę, że te pieniądze na transformację klimatyczną, one zostały dramatycznie ograniczone.
No tak, sporo w ogóle środków zostało ograniczonych, ale mówiąc o transformacji energetycznej czy klimatycznej, to tutaj jest ważny zapis w tej umowie, którą czy w zgniłym kompromisie albo kompromisie, o którym mowa. Zamiast konieczności będzie dążenie do neutralności klimatycznej, jeśli chodzi o powiązanie wypłaty funduszy na transformację energetyczną z przyjęciem zobowiązania o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co zmienia ten zapis, że nie ma konieczności, ale jest dążenie?
W naszym przypadku niewiele, dlatego że Polska sobie wynegocjowała własną ścieżkę dochodzenia do tej neutralności klimatycznej, więc my nie jesteśmy...
Panie Marku, ale ja bym tutaj troszeczkę się wtrącił. Ja jestem jednak zwolennikiem niekoniecznie wynegocjowania własnej ścieżki, tylko w tej chwili pokazania rządowi od strony przemysłu, że my to potrafimy. A farmy wiatrowe w tej chwili to jest zainstalowanie około 10 gigawatów, czyli mniej więcej ponad 25% w tej chwili pełnej instalacji, jaka jest w energetyce w Polsce, spowoduje wzrost do 2,30 do poziomu 33-35% energii odnawialnej. I ja myślę, że te elementy, gdzie rząd polski próbował negocjować własną ścieżkę, wynikają również z tego, że nie miał pewnie wystarczającego rozeznania odnośnie umiejętności, jakie są w tej chwili w przemyśle. Przemysł naprawdę dobrze sobie radzi i jeżeli znajdzie się zasilanie w postaci środków, to gwarantuję, że jako biznes poradzimy sobie z tym wyzwaniem, a to napędzi też i miejsca pracy dla nas. Także spróbujmy jednak dostosować się do tych pewnych wymogów klimatycznych, ale właśnie w mądry sposób, czyli taki, żeby pompować w gospodarkę na rozwój energetyki odnawialnej, między innymi farmy na morzu. To uważam, że to jest nasz priorytet w tej chwili.
Ale to się dzieje. Dzieje się też między innymi właśnie wspomnianej już fotowoltaice. Problem w tym, że my za bardzo jesteśmy jeszcze uzależnieni od węgla. Jesteśmy w trochę innym miejscu niż większość krajów i stąd ta ścieżka, to już jest faktem. My jej nie dokonujemy, a ponieważ nie ma jeszcze paru definicji dopiętych, jak chociażby to, co to jest neutralność klimatyczna.
No tak,
to jest
tak.
Zeroemisyjność, czy to jest zrównoważenie emisji z pobieraniem na przykład przez tereny zielone, nie? I w tym kontekście, natomiast ma pan rację, to jest rozwój technologiczny, który jest nam niezwykle potrzebny, a ilość, nawet ten oczko plus tak zwany, czyli ta mała retencja, to też jest właśnie krok w tym kierunku, żeby szukać tego zbilansowania między zużyciem, a tym, co nam daje przyroda i klimat.
Premier... No, w tej chwili są przygotowywane właśnie takie projekty odbudowy związane właśnie z COVID-19, jak tą gospodarkę w tej chwili od nowa naoliwić poprzez pieniądze. I myślę, że te właśnie elementy, wiem, że pod Gdyni przygotowuje na przykład plan, bo chciałby być takim hubem, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, właśnie do farm na Bałtyku. Jako stoczniowcy też jesteśmy do tego dobrze przygotowani organizacyjnie i technologicznie. I technicznie, natomiast kwestia pieniędzy i powołania, uważam, że warto byłoby powołać takiego polskiego operatora morskiej energetyki wiatrowej jako swego rodzaju armatora, który mógłby te zlecenia właśnie wydawać. My nie boimy się konkurencji w Europie Zachodniej, dlatego że stocznia KRIS jest w zasadzie bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o jednostki instalacyjne i spokojnie sobie poradzimy z każdą konkurencją europejską.
Proszę panów, jest jeszcze jedna sprawa. W programie badań i innowacji Horyzont zmniejszono w unijnym budżecie, całym budżecie. Środki skurczą się z 13,5 miliarda euro do 5 miliardów. No i tutaj się zastanawiam, czy to jednak jest dobry krok, żeby na innowacje zmniejszać budżet unijny.
No, tutaj dochodzimy do sedna tak naprawdę. Mówi się o klimacie, mówi się o różnych mądrych rzeczach w Unii Europejskiej, dopóki jest dobra pogoda, dopóki sytuacja gospodarcza jest nie najgorsza. W momencie, gdy się pojawiają problemy, nagle się okazuje, że to nie jest żadna Unia Europejska, tylko konglomerat państw, które mają swoje własne interesy. Biznes ma swoją narodowość, pieniądze mają swoją narodowość i zaczyna się ciąć we wszystkich tych pięknych projektach, pomysłach i to jest, tutaj jest taki przykład właśnie. Gdy przyszło do twardej kasy, ile na granty, a ile na pożyczki, no to nagle się okazało, że i się ograniczyło fundusz na dostosowanie gospodarki do celów klimatycznych. Nagle się okazało, że te fundusze innowacyjne się obcina. Gdy przychodzi kwestia twardej gotówy, to tutaj sentymenty czy jakieś ładne słowa się niestety kończą.
No tutaj muszę się w 100% zgodzić z panem Markiem, że zresztą też miałem troszeczkę doświadczenia przy negocjacjach w Brukseli, w organizacji, gdzie jednak pieniądze są ponad wszystko i nawet te tak zwane bogate kraje potrafią się kłócić o dosłownie kilkaset euro. Ale jeżeli chodzi o pani pytanie o ten fundusz, ja myślę, że wie pani, prowadziłem wiele rozmów z firmami prywatnymi, z właścicielami i pytałem, dlaczego nie wchodzicie w środki, które są związane właśnie z badaniami rozwoju. Oni mówią, biurokracja. Jeżeli ja mam zacząć przygotować tony papierów i przede wszystkim czas uciekający, to ja zdążę załatwić kredyt w banku, nie chwalić się tym do innych, czyli trzymam swoje know-how dla siebie, a przy okazji wykonuję to. I tak to wygląda, że
osiągając przewagę konkurencyjną.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Obawiam się, że część tych pieniędzy jest niestety marnowana na zasadzie takiej, że są firmy, które dokładnie tylko z tego żyją, ale nie dają wartości dodanej do gospodarki. Bo zapytajmy, ile z tych rozwiązań wchodzi potem bezpośrednio do przemysłu, do biznesu. No niewielki procent. Ja też rozmawiałem z panem Bernardem Majerem ze Stoczni Majer, tak? I on mówi też, niewielkie pieniądze właśnie, bo u nich ta biurokracja, podobnie to wygląda zresztą jak w Polsce, no bo to jest system biurokracji brukselskiej, który narzuca pewne rozwiązania, najpierw papiery, a potem zdrowy rozsądek.
Będzie 600 milionów euro, premier wywalczył na regiony, chodzi o 5 regionów w Polsce. Czy dzięki tym pieniądzom, gdybyśmy mogli też tak na wyobraźnię słuchaczy podziałać, 600 milionów euro na to, żeby zmniejszyć nierównowagę w 5 regionach w Polsce w stosunku do pozostałych regionów, to dużo czy mało, czy uda się zmniejszyć, to jest wystarczająca kwota, żeby popracować?
600 milionów euro to jest ponad 2,5 miliarda złotych, czyli to jest 1/4 tego, co sprzedaje polski przemysł stoczniowy technologii morskich. Jest to poważna kwota.
Ale też pamiętajmy, że zasada wszędzie jest taka sama. Czy to jest skala ogólnokrajowa, czy regionalna? Wszystko zależy od tego, jak te pieniądze będą wykorzystywane i jak te projekty, które mają te pieniądze zaabsorbować, będą pisane. Mamy bardzo wiele złych przykładów wykorzystywania środków unijnych, które tak naprawdę była sztuka dla sztuki. Pisano projekty, żeby pozyskać pieniądze. Gdzieś w środku pola pojawiała się droga rowerowa z oświetleniem, która nie miała połączenia z jednej ani z drugiej strony, bo były środki do pozyskania. To wszystko zależy właśnie od mądrości biznesu i samorządów, żeby szukać mądrych projektów, a nie tylko brać pieniądze, bo one są do wykorzystania. I potem mamy mnóstwo takich właśnie projektów w polu, które w żaden sposób nie poprawiły sytuacji czy regionu, czy danej gminy, czy nawet większych regionów w Polsce.
No to teraz przechodzimy do tych rewelacyjnych danych z produkcji przemysłowej za czerwiec. Rok do roku wzrosła o 0,5%, gdy ekonomiści spodziewali się spadku nawet o 6,5%. Natomiast produkcja przemysłowa w czerwcu miesiąc do miesiąca, czyli w stosunku do maja, zwiększyła się, uwaga, o prawie 14%. No i właśnie, jakim cudem, jak nam się to udało i czy uda się sprawić, żeby to nie był tylko taki jednorazowy skok?
Nieco innego martwi w tym wszystkim, bo oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość i tutaj nie ma co nad tym dyskutować. Nieco innego martwi. Jak można się rozjechać w prognozach? Jak ekonomiści, eksperci badający rynek mogą rozjechać się w prognozach aż o 7 punktów procentowych? Na co nam takie analizy? Na co nam takie prognozy, które one nie są neutralne, bo to jeżeli są zapowiedzi o takich spadkach, to też inaczej zachowuje się rynek, inaczej podchodzi się do waluty. Ta waluta ma też jej wartość, szczególnie nasza waluta, która jest bardzo zależna od kaprysów rynków finansowych. Więc to jeszcze gorzej niż z sondażami wyborczymi. To dla mnie to jest dramat i tutaj jak można poważnie oprzeć się, na przykład rozmawiając, za chwilę zaczniemy rozmawiać o płacy minimalnej, za chwilę dostaniemy wskaźniki makroekonomiczne, za chwilę rozpoczniemy negocjacje o kluczowych dla pracowników sprawach i nie wiadomo tak naprawdę, na czym się oprzeć.
Wie pani, proszę państwa, chciałbym też tutaj troszeczkę pójść tym torem myślenia, bo ja rozumiem, że w swojej pracy każdy z nas popełnia błędy i ma do tego prawo, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale brakuje mi słowa przepraszam właśnie w tego typu wydarzeniach. Do wielokrotnie zapowiadano tam już kompletny upadek polskiej gospodarki, rozjechanie i tak dalej. Czy ci wszyscy tak zwani mędrcy tego świata, którzy to głosili, po kilku miesiącach jak zobaczyli, że ich prognozy są niezgodne z tym, co ze stanem rzeczywistym, dlaczego nie powiedzieli przepraszam, pomyliłem się? Przede wszystkim diagnoza i potem to powoduje, że troszeczkę więcej skromności przy następnych wypowiedziach. Ale tutaj należy się cieszyć z tym, co się zdarzyło, natomiast wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Dlatego jak popatrzę na polski przemysł, przemysł stoczniowy, bo tutaj jestem na tym
związany. No jest panu najbliższy. Mhm.
Tak jest, dokładnie. To ja widziałem, jakie działania zostały podjęte tutaj w naszych firmach, w stoczniach. Od razu podział na grupy. Tego nigdzie nie było. Proszę zobaczyć, że w Wielkiej Brytanii wyłączono, zamykano części przemysłu, chyba budownictwo, ale puby były otwarte. Natomiast w Polsce zrobiono zupełnie co innego. Przemysł, budownictwo, to wszystko działało, tak? Natomiast ograniczyliśmy kontakty tam, gdzie to przenoszenie może być transmisja wirusa. I to jest powód taki, że w tej chwili zaczynamy czerpać profity z mądrych decyzji czynników zarówno zarządzających państwem, jak i biznesu, który widział, gdzie jest problem i po prostu tych ludzi dostosował. Ja rozmawiałem z firmami, w których mówiono, pracownicy przychodzili, troszkę przepraszam, że tu tak wejdę w buty Solidarności, ale pracownicy mówią tak, słuchajcie, zgadzamy się na 20% obniżki, ale nie zwalniajcie ludzi, tak? I to były inicjatywy w firmach. W kilku firmach takie sytuacje były. To pokazuje mądrość nie tylko, polskiego biznesu, tak, zarządzających, ale także pracowników. Przecież gdyby nie było dobrego współdziałania między zarządzającymi a pracobiorcami, to nigdy by takie propozycje nie zostały postawione na stół. I dzisiaj widać, że korzystamy z tego. I bardzo
Ale
dobrze.
Dokładnie to zrobiła Solidarność, negocjując tarczę antykryzysową. Myśmy już w pierwszej tarczy znieśli te decyzje odnośnie jakichś ograniczeń, przestojów czy obniżek wynagrodzeń na poziom zakładów pracy właśnie po to, żeby to bezpośrednio zainteresowanie pracodawcy z pracownikami szukali jak najlepszych rozwiązań właśnie, nie żeby z góry coś narzucać, nie żeby być mądrzejszym ponad tych, których to dotyczy. I to, co pan mówi, panie Jurku, to tylko potwierdza, że właśnie bardzo dobrze to zadziałało i mam nadzieję, że to będzie ten impuls, który też poprawi dialog i atmosferę wewnątrz firm, bo z tym kapitałem społecznym u nas w biznesie jest bardzo niedobrze.
No dobrze, ale teraz niech panowie spróbują odpowiedzieć, czy to trend będzie bardziej długoterminowy, czy to rzeczywiście jest to dynamiczne odbicie od dna kryzysu, że to dno już mamy za sobą.
Pani redaktor mówi o trendzie i o dynamicznym odbiciu, a to troszeczkę się
to najpierw, najpierw odbijamy się i idziemy w górę.
Tak, trend jest ewidentnie pozytywny i to już jest kolejny miesiąc, gdzie te prognozy się nie sprawdziły, było lepiej niż przewidywano. Ten miesiąc też jest bardzo dobry, nie zapowiada się, żeby był gorszy. Przypomnę, że luzujemy te wszystkie kwestie związane z pandemią. Poza tym zejdźmy na ziemię. U nas jest kilkaset przypadków nowych zakażeń dziennie, a nie kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy jak w Stanach Zjednoczonych. Więc
i panie rzeczniku, dziękuję bardzo. Ostatnie zdanie dla pana prezesa.
Tak, ja uważam, że chyba doszliśmy do tego, że będzie to V, czyli zaczynamy iść w górę. Jeżeli do tego dojdą pieniądze unijne i mądrze rozdysponowane na przykład właśnie na OZE, czyli energetykę odnawialną, farmy wiatrowe, to tutaj jestem spokojny o rozwój przemysłu polskich technologii morskich, przemysłu stoczniowego, bo zasilanie będzie, a umiejętności są.
Bardzo serdecznie.
Pani premier zapowiada, idzie epoka miecza, skończył się czas tarczy, idzie epoka miecza. Mam nadzieję, że to nie są puste słowa.
To będziemy walczyć o naszą gospodarkę. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, Marek
dziękuję
Lewandowski,
bardzo.
Rzecznik Solidarności.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Basia Kopaczewska, program realizowała. Prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.